Przed tobą DevTalk. Programistyczny głos w twoim domu.
Dzień dobry bardzo. Witam was w 13 odcinku DevTalka. 13 odcinek będzie niepechowy, a prawdopodobnie szczęśliwy jak wszystkie poprzednie. Moim gościem jest Grzesiek Rycaj. Grzesiek jest programistą, liderem, prelegentem, występującym na bardzo wielu konferencjach oraz Microsoft Most Valuable Professional. Tematem naszej rozmowy jest Agile, z tym, że nie skupiamy się na teorii związanej z Agilem, a raczej Grzesiek opowiada o swoich doświadczeniach prosto z placu boju, więc są to historie prawdopodobnie bardziej interesujące niż czyste dywagacje na temat teorii. Jak zwykle dziękuję moim partnerom, czyli firmom Microsoft Virtual Academy oraz Millennium. I zapraszam was do słuchania. I taka mała uwaga, kolejny odcinek prawdopodobnie ukaże się za 2 tygodnie, czyli 13 kwietnia. Miłego słuchania. Cześć Grzesiek.
Cześć Maćku, witam.
Dzisiaj tematem naszej konwersacji będzie Agile, więc może na początek powiedz mi, naszym słuchaczom, jaki jest twój związek z tym.
Wiesz co, znaczy temat Agile'a to jest, wiesz, jeden z tych najbardziej modnych i sexy, tak, które się pojawiają na wszystkich konferencjach i ja lubię rozmawiać o Agile'u, natomiast nie na zasadzie tylko Agile Manifesto i opowiedzenia sobie o tych 4 zasadach.
No to i słusznie.
Tak, bo to nawet mam takiego dobrego przyjaciela, który zawsze lubi zadać następne pytanie, ale co to znaczy, wiesz, być agile? I ostatnio jak szuka pracy, to mówi, że na każdej rozmowie wszyscy mówią agile, ale co to znaczy być agile? No taki wiesz, taki zwinny, nie?
No u każdego pewnie znaczy to trochę co innego.
Tak, znaczy ja twierdzę, że tak naprawdę my i już ludzie w naszym wieku i później młodsi od nas tak naprawdę nie mają innego sposobu myślenia, jak tylko właśnie podejście zwinne, a całe to właśnie szał związany z konferencjami i opowiadaniem o tym Agile'u bierze się stąd, że rzeczywiście no, cała branża IT gdzieś tam się wywodzi jako pochodna, czy podejście tak projektowe, produkcyjne z dużo bardziej formalnych podejść, jak na przykład właśnie Prince'owego, który w ogóle wziął się z produkcji, no, nazwijmy to, cięższego przemysłu, tak? Bo z tego co wiem, z produkcji samochodów, gdzie rzeczywiście ten proces trzeba dużo bardziej planować, zmiany w technologii i w podejściu są dużo droższe, a właśnie w przeciwieństwie do tamtej branży, my tutaj możemy dużo więcej w trakcie jazdy zmieniać i rzeczywiście, tak, tutaj w naszym świecie, tak, w świecie, gdzie na bieżąco możemy obserwować naszą pracę i ją szybko dostosowywać, możemy być zwinni, ale zwinni w tym sensie, że nie jechać gdzieś tam wedle sztywnych, dawnych, 10 lat temu narzuconych ram, tylko możemy sobie zmieniać to podejście. Niemniej, co to znaczy właśnie, czym jest ten Agile, bo zacząłeś od tego i jaki ja mam z nim związek? On poniekąd gdzieś tam przewija się z moimi zainteresowaniami dotyczącymi zarządzania projektami informatycznymi. Gdzieś tam już na początku studiów się interesowałem tym obszarem i tym kierunkiem. Bardzo mocno było to związane też z rozwojem narzędzi, których jesteśmy w ogóle teraz cały czas świadkami, bo zobacz, że narzędzia klasy ALM, czy to znienawidzone przez ciebie TFS, czy konkurencyjne narzędzia, tak jak chociażby jedno z popularniejszych narzędzi, jakim jest Jira, właśnie z tym Agilem mają bardzo dużo wspólnego. Agilem, który dzisiaj tak naprawdę stał się synonimem dla Scrama. Tak? Agile to jest ogólne podejście, tak? Tam kiedyś się mówiło o pewnym zbiorze metodyk czy praktyk agile'owych. Dzisiaj w większości ludzie sprowadzają Agile'a do Scrama i też jestem właśnie ciekawy, w którym kierunku to się będzie rozwijało, tak? Bo nie chodzi tutaj o całą teorię właśnie dotyczącą Scrama, Extreme Programming.
No tak. Wiesz. Znaczy, jak w sumie tak bardziej spojrzeć teoretycznie na całą tą sprawę, to wydaje mi się, że kiedyś reklamowane było takie podejście właśnie agile'owe, że możemy sobie nie ustalać z góry zakresu całego projektu, tylko na przykład zmieniać go w trakcie, tak patrzeć w jakim kierunku projekt zmierza i w trakcie sobie postanowić, że okej, to teraz robimy to, a tego nie robimy. I to mi wygląda trochę na takie podejście mało zdyscyplinowane i szczerze mówiąc, Akurat tego aspektu Agile ja nie bardzo kupuję, ponieważ nawet jak byłem freelancerem, więc tak naprawdę byłem sam sobie panem i bogiem, to nie bardzo widziałem taką sytuację, że przychodzi do mnie klient, mówi, że okej, tutaj jest coś, co ja chcę, do końca nie wiem co, popracujmy nad tym, ale budżet jest stały i termin jest stały.
Wiesz co, to bardzo zależy od tego właśnie, w jakim modelu pracujemy, bo też to, z jakimi ja się podejściami spotykam i w ogóle w jakich światach działają zespoły wytwarzające oprogramowanie, no to albo tworzenie własnego produktu z jakimś tam zespołem nazywanym często zespołem biznesowym, czyli jesteśmy zasobem dla naszej firmy, mówię o zespole IT, albo drugi model, tak jak ty teraz powiedziałeś o freelancingu, czyli model dostawcy. To jest model, w którym dzisiaj przeważnie ja pracuję razem z moim zespołem. Model, w którym jesteśmy zasobem, czyli działem wytwarzającym oprogramowanie, wewnętrznym działem IT w firmie, jest dużo łatwiejszy, jeśli chodzi o podejście agile'owe, dlatego że rzeczywiście wtedy tworzymy swój produkt. Jeśli nasz zamawiający, a więc właśnie właściciel biznesowy produktu, rozumie sposób właśnie takiej pracy sprintowej, że nie może nagle wejść i nam w połowie miesiąca zmienić zupełnie kierunku, że na coś się umawiamy i tak naprawdę robimy te miesięczne mini projekty, bo do tego to się wtedy sprowadza, to rzeczywiście można ten kierunek sobie na bieżąco wytyczać. Natomiast w styczniu nie wiesz jeszcze, dokąd dojedziesz w grudniu. Wiesz mniej więcej, w którym kierunku chcesz jechać i rzeczywiście możesz sobie w tych miesięcznych czy dwutygodniowych, na tyle, na ile sobie już ustalisz długość sprintu, odstępach ten kierunek delikatnie dostosowywać. Natomiast w momencie, kiedy jesteś w modelu dostawcy, a szczególnym wypadkiem takiego podejścia jest właśnie freelancing, no to moim zdaniem absolutnie nie jest możliwe przy pierwszym na przykład spotkaniu powiedzenie: cześć, jak Boga kocham, będziemy się wszyscy starali najbardziej jak możemy i dokądś dojedziemy, także startujmy, bo do tego się mniej więcej sprowadza, wiesz, to co powiedziałeś. Więc wtedy musisz mieć pewne ramy, musisz wiedzieć, jaki ma być ten końcowy kształt produktu czy wspólnego przedsięwzięcia. Natomiast też oczywiste jest, że nigdy pierwszego dnia nie masz takiej specyfikacji, która ci co do linijki, wiesz, opisuje docelową funkcjonalność. Więc zawsze jest jakiś tam margines, który właśnie na bieżąco można dostosowywać i uzgadniać. No i w szczególności, znowu to mówię z doświadczenia naszego zespołu, możesz sobie organizować w sprintach pracę swojego zespołu. I nazwijmy to, zespół może sobie organizować zadania w odpowiedni sposób właśnie już w tych odstępach czasowych, 2-3-4-tygodniowych.
No tak, to wtedy, gdy zespół wie, co ma robić. I właśnie jak to wygląda u Was? Fajnie, że tak się składa, że Ty pracujesz w tym modelu dostawcy, a nie zasobu. I jak wygląda ustalanie takiego zakresu projektu właśnie agile'owego z klientem, który po prostu coś chce, ma kasę, ma termin, a Wy macie to zrobić? I zastrzega sobie jak? Możliwość, że on w trakcie powie, że jednak chce coś trochę innego?
Wiesz co, tutaj jest w ogóle bardzo ciekawa, obserwowana przeze mnie zmiana. To znaczy ja jestem już w Bilenium, zaraz będzie chyba 7 lat, jeśli dobrze liczę. I na początku, te 7-5 lat temu, właściwie niemożliwa była rozmowa o sprintach, o podejściu skramowym, zwinnym. To było pewnym, wiesz, wymysłem rzeczywiście, szczególnie jak pracowałeś z instytucją taką jak bank, która, wiesz, no, uchodzi za jedną z bardziej formalnych. Natomiast dzisiaj prowadzę w tym momencie dwa projekty, które są w umowie dosłownie określone w harmonogramie jako sprintowe. Nie ma nazwy skrama, tak? Więc tutaj no, odeszliśmy od takiej czysto akademickiej dyskusji, czy to jest rzeczywiście podejście zwinne, czy to jest skram, czy to jest i jak bardzo jest to agile. Bardziej po prostu stosujemy praktyki, czyli robimy rzeczywiście miesięczne, nazwijmy to, etapy, tak? I wtedy duże instytucje lepiej się z tym czują, kiedy mówimy o etapach, a nie o sprintach. Po drugie, mówimy o demach i regularnie zbieramy feedback od klienta. Po trzecie, wreszcie najważniejsze z punktu widzenia zespołu produkcyjnego, co miesiąc mamy przyrost analityczny, to znaczy startujemy powiedzmy 1 stycznia i na koniec stycznia my będziemy mieli zamknięty i podpisany fragment specyfikacji funkcjonalnej. nad którą już może za chwilę pracować od drugiego sprintu zespół deweloperski, pracując już nad swoimi przyrostami. Tak więc to jest pewnego rodzaju takie, można powiedzieć, zrównoleglenie, gdzie pracujemy z klientem w sprintach bardziej analitycznych, gdzie też na bieżąco już klient widzi przyrosty deweloperskie, a zespół wewnętrznie też już realizuje swoje sprinty, bazując na tych cząstkach dokumentacji, które dostajemy. Tak, to jest taka hybryda, która sprawia, że możemy właśnie wykorzystywać te elementy zwinności w pracy z klientem. A sprawdza się to fajnie, bo wtedy rzeczywiście już w drugim czy trzecim miesiącu projektu zaczynamy mówić o zarządzaniu zmianą, a nie klientowi się coś jeszcze przypomina, więc w każdej chwili może nam, wiesz, włożyć kija w szprychy.
Mhm. Myślę, że to jest kluczowe, jeśli chodzi o takie rozsądne podejście agile'owe, czyli praca z klientem stała, nawet właśnie na etapie analizy i uzgadnianie, co będzie zrobione w ciągu miesiąca, a po drugie częste release'y właśnie czegoś działającego, czegoś klikalnego, czegoś, czego klient może dotknąć i zbieranie feedbacku, tak właśnie, żeby przez kolejne sprinty ulepszać to i faktycznie dostosowywać do tego, co chce zrobić, co chce otrzymać klient na końcu.
Tak. Znaczy, znowu zobacz, że zależy to od tego, z kim pracujesz, bo jeśli będziesz pracował, nazwijmy to, z firmą, która jeszcze niedawno była startupem, to tam w ogóle częste release'owanie, tak jak mówisz, jest jak najbardziej możliwe. Powiedzmy, że będziesz miał docelowo 20 użytkowników, oni chętnie przetestują i będą pracowali nad kolejnymi małymi wersjami. Jak pracujesz z dużym klientem, takim właśnie jak wspomniane banki, w tej chwili u nas bardzo modne, no to tam jest chociażby trudno, wiesz, zorganizować zasoby do testów, bo to musi być odpowiednio zaplanowane, tam wpisane w pewną pracę operacyjną. Więc wtedy mówimy bardziej właśnie o demach, które sobie wspólnie z klientem omawiamy. Nie mówimy o release'ach, tak? Release'y wciąż mamy, powiedzmy, 2 czy 3 z góry zaplanowane. Natomiast tutaj chodzi właśnie o to stosowanie tych praktyk agile'owych, a niekoniecznie trzymanie się ortodoksyjne jakichś tam, wiesz, ścisłych wytycznych i albo jutro zrelisujemy, albo sobie strzelimy w głowę. No okej, okay. Wciąż release będziemy mieli za rok, natomiast zupełnie inną drogą do tego dojdziemy.
No tak, no w każdym razie będziecie mieli jakiś release prywatny, tak, można powiedzieć, tak? Release deweloperski, który można uruchomić i pokazać nawet na takim, jak mówisz,
tak,
demo.
Tak, to jest dobra nazwa, release prywatny.
A twoim zdaniem, co można zrobić złego, jak ktoś naczyta się o Agile'u, że okej, okay, jesteśmy Agile, chcemy być zwinni, co można zrobić takiego, co projekt jednak pośle do piachu przez jakieś zbytnie trzymanie się jakichś zasad?
Wiesz co, widzę w ogóle 2 największe błędy, z którymi się spotykałem, ponieważ właśnie pracując z narzędziami Microsoftu, tak, z TFS-em, tak naprawdę nie sposób się oderwać od rozmowy o metodyce i o podejściu, to znaczy tam narzędzia i samo klikanie, wiesz, w interfejsie, czy w Visual Studio, czy w webowym, to jest 20% sukcesu, bardziej chodzi właśnie o całe podejście zespołu, więc jeśli ktoś mnie czasem zapyta o jakąś pomoc, to dużo częściej problem tkwi właśnie w błędnym rozumieniu Agile'a albo błędnym stosowaniu tych praktyk, a nie w błędnym wykorzystaniu samego narzędzia. I teraz, jakie to są 2 najczęstsze problemy? Po pierwsze, ortodoksyjna do bólu interpretacja tych 4 zasad, 4 filarów manifestu zwinności, który wyraźnie mówi, że cenimy bardziej na przykład tamte indywidualności i interakcje ponad procesami i narzędziami, a ludzie bardzo często słyszą zamiast. I nawet tam jest jeden z tych śmiesznych obrazków Dilberta, który mówi, że od jutra nie robimy żadnej dokumentacji i bardzo często ludzie rzeczywiście, wiesz, to słyszą, szczególnie zespoły techniczne lubią to słyszeć, tak, że nie musimy robić nareszcie dokumentacji. A tak naprawdę tu nigdy o to nie chodzi. Tu bardziej chodzi o to, żeby nie robić dokumentacji, która będzie miała 1000 stron i opisywała to dzieło zniszczenia właśnie do bólu. Natomiast w ogóle no, jakiś punkt odniesienia i jakaś dokumentacja powstawać musi, tak? To, że szukamy narzędzi typu makiety, właśnie jakieś pismo obrazkowe, dzięki któremu zrozumiemy się lepiej, opiszemy końcowy produkt, który razem projektujemy, zajmie nam to 2 tygodnie, a nie 2 lata, nie oznacza wciąż właśnie, że rezygnujemy zupełnie z dokumentacji.
Znaczy tak, właśnie do dokumentacji można podejść na parę sposobów i w firmach niektórych, w których pracowałem, najpierw było tak, że dokumentacja jakaś była tworzona dość, można powiedzieć, obszerna, a potem po prostu została zapomniana. Więc jak ja dołączałem do projektu, czytałem dokumentację i równie dobrze mogłem tego nie robić, bo ten projekt w ogóle już wyglądał inaczej niż to zostało napisane ten rok czy dwa lata wcześniej, gdy ktoś tą dokumentację
pisał. Dokładnie tak. No wiesz, nad dokumentacją też trzeba czuwać, nie?
No właśnie, z drugiej strony u nas teraz w firmie rozszerzamy zespół i dokumentacji mamy dość niewiele, sporo jest w naszych głowach i nawet samo takie pomyślenie, że teraz każdą nową osobę trzeba będzie wdrożyć we wszystkie projekty w ten sposób, że po prostu siedzimy z nią i jej tłumaczymy, to się okazuje, że jednak może się bardziej opłacać napisać tą dokumentację, która będzie faktycznie utrzymywana i aktualna, niż po prostu z każdą osobą od początku siedzieć i mówić non-stop to samo. Więc takie podejście właśnie jest ekstremalnie agile'owe, że cenimy działający software nad pisanie dokumentacji, może się jednak nie sprawdzić, bo mimo wszystko nie wszystko z kodu wynika.
No właśnie, tylko pytanie, czy nie dotarliście do etapu cenimy działający software zamiast tak dokumentacji, więc tutaj...
Może tak przez chwilę
tak, więc
to było.
To jest właśnie to pytanie, znowu, oczywiście nikt nie napisał na to wzoru matematycznego, ile, gdzie jest ten wystarczający poziom, bardziej chodzi o to, żeby w ogóle zadać sobie to, wiesz, to pytanie, i w szczególności na przykład to, co my stosujemy jako element, nawet nie nazywając tego zwinnym, po prostu jest to gdzieś tam takim naturalnym sposobem myślenia, żeby właśnie unikać tworzenia i zarządzania później jakimiś stertami dokumentów. Jeśli mówimy o dokumentacji takiej technicznej, wewnętrznej, my dość dużo nagrywamy webcastów opisujących nasze narzędzia, nie wiem, solucje, tak, dla kolejnego dewelopera, który ma wejść, zapoznać się z nią i zacząć pracować. Jeśli chodzi o samo narzędzie, robimy cykle, wewnętrzne cykle szkoleniowe dla nowych osób. Zamiast...
No, z tymi, z webcastami to bardzo ciekawy pomysł.
Tak, więc wiesz, są różne podejścia, można naprawdę gdzieś tam się zastanowić nad bardziej kreatywnym podejściem, niż właśnie próbować opisać cały świat. Natomiast absolutnie nie można, moim zdaniem, dojść do etapu pod tytułem właśnie mamy wszystko w głowach, i nie robimy w ogóle dokumentacji. To jest cenimy ponad i za każdym razem kwestionujemy, czy musimy na to na przykład robić dokumentację. Natomiast to nie znaczy, że robimy to zamiast. Natomiast i to jest pierwszy problem, czyli to jest zbyt ortodoksyjne trzymanie się tych reguł, to znaczy błędne ich rozumienie tak naprawdę. Drugi problem, który jest bardzo często dotkliwy dla zespołów właśnie zajmujących się softwarem, to kwestia utrzymania. To znaczy, no, jak wiadomo mniej więcej, a jeśli nie, to przypomnimy słuchaczom, jednym z istotniejszych pojęć, gdy mówimy o sprintach, jest pojemność zespołu, a więc to, ile mamy godzin do wypalenia, żeby zrealizować cel sprintu. I bardzo często ta pojemność, czyli liczba godzin, jest zakłócana przez tak zwane pożary na produkcji. Czyli krótko mówiąc, ktoś wpada do pokoju i mówi, o Jezus Maria, rzućcie wszystko i ratujcie, bo teraz coś tam nie działa, połowa klientów nie może dokonywać zakupów i tak naprawdę zakłócenia i przerwania sprintu są codziennością.
Niestety potwierdzam.
No, no nie, ale to wiesz, to oczywiście znowu, kiedy pokazujemy to, czy słuchamy tego na rozmaitych czy webcastach właśnie w sieci, czy konferencjach offline'owych, to wszystko fajnie działa i sprinty są wypalane do zera zawsze.
No fakt, właśnie niestety trochę się to ignoruje. Po prostu pokazuje się taką idealną rzeczywistość, gdzie sobie coś planujemy, robimy i jest wszystko pięknie. A tak to może działać, jeśli nic jeszcze do tej pory nie działa w produkcji.
Dokładnie tak. A wiesz, potem w praktyce właśnie no, częsty kłopot to przychodzi osoba wystarczająco ważna, czyli na przykład prezes firmy i mówi, no dobrze, rozumiem, sprinty, śminty, ale kto wam płaci, tak? I w tym momencie. No ale to jest właśnie kwestia właśnie dojrzałości organizacji, dojrzałości też tych osób decyzyjnych i właśnie przełożonych. No i tutaj podejść można mieć kilka. To znaczy to, co zdarzyło się gdzieś tam właśnie w różnych firmach, z którymi pracowałem. No to podejście, które my sami stosujemy, a więc dedykowany zespół utrzymaniowy, który po prostu po uruchomieniu na produkcji przejmuje w obsługę ten soft, stanowi, tak nazwijmy to, pierwszą, drugą i na tyle, na ile to możliwe, trzecią linię wsparcia, a więc również właśnie ekspercko-deweloperską. Zdarzy się oczywiście, że trafi z powrotem do zespołu tego wytwórczego, natomiast jednak trafi z 10% problemów, a nie z setką ze wszystkimi.
Mhm.
I do tego zespołu są ludzie zsyłani za
Nie,
karę?
wiesz co, to jest tak, że ja uważam, że do tego akurat zespołu trzeba mieć predyspozycję, bo to jest znowu w zależności od tego, w jakim pracujemy świecie. Ja mówię o naszym modelu, gdzie pracujemy jako dostawca. To muszą być ludzie, którzy mają dobry kontakt z klientem i potrafią się dobrze dogadać również na poziomie biznesowym. To znaczy często taki zespół supportowy de facto robi swój mały, obsługuje pełny cykl życia aplikacji w małym zakresie. To znaczy często musi zrobić jakąś małą analizę, powiedzmy, dla drobnego CR-a, odpowiednio to zaprojektować, zaimplementować, przetestować, wdrożyć na produkcję i odpowiednio później obsługiwać kolejne zgłoszenia. Tak więc tak naprawdę tam w takiej pracy utrzymaniowej bardzo często trzeba mieć nawet większe kompetencje niż jest to kara za to, że ktoś sobie nie dawał rady w zespole czysto deweloperskim. Co więcej, zobacz, że na dobrą sprawę dzisiaj, jak spojrzymy na duże firmy, które w Polsce zatrudniają też programistów, to przeważnie tam jest to praca utrzymaniowa. To znaczy rzadko wchodzi się do firmy, gdzie będziesz pisał coś zupełnie od zera. Raczej jest to rozwój, ale jednak właśnie rozwój już na etapie produkcyjnym.
No w sumie tak. Projekty nowe są rzadkością, mimo tego, że jednak one są często najfajniejsze. Ale z drugiej strony, dopóki się nie opiekowałeś projektem, który jest wdrożony i działa na produkcji i generuje bugi, to nie wiesz nic o pracy programisty.
Nie znasz życia, tak. I też miałem takie przykłady, gdzie powiedzmy ktoś tam miał podejście architektoniczne, bardzo idealistyczne, natomiast właśnie przez brak doświadczenia, jak to się później będzie sprawdzało na produkcji. Więc to jest pierwsze podejście. Co można właśnie zrobić, żeby nie zakłócić tego pracy sprintu? Po prostu mieć dedykowany zespół dyżurny. Nie zawsze jest to możliwe, więc inny model jest po prostu taki, że robimy dyżury cykliczne, czyli krótko mówiąc, jedna osoba ma w każdym sprincie, nazwijmy to, urlop od pracy bieżącej, czyli jest to nie zespół dedykowany supportowy, a po prostu jak jest nas piątka, to co sprint jest kto inny tym dyżurnym. Tu jest ten kłopot, że wiesz, bardzo rzadko na supporcie da się przekazać tak łatwo tikety, czyli jakieś tam właśnie zgłoszone problemy, więc jednak gdzieś tam te zakłócenia występują, ale jednak wciąż też je ograniczasz. No i trzeci model jest taki, że wszystkim odpowiednio wliczamy w bufor to, że statystycznie mamy 3 pożary w miesiącu i zajmują nam ich naprawienie zespołowi zajmuje 30 godzin, więc solidarnie wszystkim ściągnijmy i jakoś tam się to, wiesz, uśredni. Natomiast to już jest wtedy zarządzanie magią.
No, zarządzanie. W sumie też zależy od tego, jaka jest specyfika firmy. My pracujemy w zespole, gdzie nawet nie jest nas pięciu, więc siłą rzeczy, że tak powiem, nie wiadomo, kogo trafi. Więc trzeba to tak planować trochę właśnie na wyrost, jakieś nowe feature'y, czy zaplanowane utrzymanie, bo po prostu nie wiadomo, kto zostanie oderwany od projektu i będzie musiał zająć się czymś, co po prostu zrobić trzeba.
Jasne, ale to mówisz w sensie nie jest nawet pięciu, w sensie jest mniej osób.
Tak.
No to tym bardziej trudno właśnie, wiesz, o dedykowaną osobę, która będzie się zajmowała wyłącznie utrzymaniem wtedy, bo też spadnie produktywność tego zespołu wytwórczego. Niemniej to, co jest dla mnie najbardziej pasjonujące, to też to, co powiedział kiedyś Brian Harry, osoba odpowiedzialna za całe Visual Studio, z którym pewnie się nie zgodzisz co do pierwszej części, to znaczy powiedział, że Microsoft ma na dzisiaj najlepszą platformę ALM-ową na świecie, ale wciąż...
Krzyż na drogę.
No, okej, nawet wiesz, nie chcę się w tym momencie tutaj przekonywać, natomiast ważniejsze jest to, i co jest właśnie dla mnie fascynujące, że to się na naszych oczach cały czas zmienia, tak? I te narzędzia i podejście metodyczne będzie się też zmieniało, bo tak jak powiedział, nawet nie jesteśmy w połowie drogi.
Tak, z drugiej strony Steve Ballmer mówił to samo o Bingu 7 lat temu i jakoś nie wygląda to różowo.
Wciąż są w połowie drogi.
No tak, ale w sumie jeszcze co do TFS-a, to może powiem, że mi główną moją bolączką jest kontrola wersji tamta TFS-owa, a nie sam ten cykl zarządzania projektem, ale to w sumie mniej teraz jest ważne. Chciałem cię jeszcze zapytać o takie praktyki czysto programistyczne, deweloperskie, jeśli chodzi o Agile. Jakiś czas temu oglądałem prezentację Erika Mayera, która się nazywa chyba One Hacker Way. Nie wiem, czy widziałeś.
Niestety nie.
Ona była dość popularna jakiś czas temu. W sumie wszędzie ją linkowano i tam Erik strasznie jedzie po takim podejściu właśnie agile'owym i jego zdaniem powinno się robić wszystko z perspektywy programisty I to takiego naprawdę hakera, na przykład powiedział, że TDD is for pussies.
Okej, okay, znaczy...
że stosujesz TDD, jak nie ufasz samemu sobie i swojemu kodowi, z czym ja osobiście się nie zgadzam. Mm-hmm. Ale właśnie pytanie, jakie praktyki programistyczne stosujecie, takie niskopoziomowe, które gwarantują, może nie tyle gwarantują, co ułatwiają wam dostarczać działające rozwiązania?
To wiesz co, to zanim na samo pytanie odpowiem, nie widziałem jego prezentacji, tak, więc nie potrafię się odnieść do takiego tez. Natomiast moim zdaniem... Nawet też wracając jeszcze do tematu tego version control TFS-owego, to jest kwestia nazwijmy to wyrównania poziomów w zespole, dlatego że zgadzam się, że zajebisty programista pewnie nie potrzebuje TDD, bo on gdzieś już w genach ma TDD i tak naprawdę być może na tyle kontroluje swoją pracę, że nie będzie potrzebował zaczynać od testów i w ten sposób sobie wiesz, uporządkowywać pracę. Natomiast jednak prawda jest taka, że no, w momencie, kiedy będziesz miał w zespole 100 osób, to bardzo trudno zadbać o to, żeby wszyscy mieli do siebie samych i później wzajemnie w zespole takie zaufanie. Więc ja twierdzę, że jednak pewne praktyki są potrzebne. I to, co my stosujemy, to właśnie po pierwsze pokrycie unit testami, przy czym niekoniecznie w ujęciu TDD, gdzie testy są tworzone pierwsze, jako pierwsze, u nas... W projektach, które prowadzimy, lider techniczny w pewnym sensie narzuca, co musi być otestowane, dlatego że ja też jestem przeciwnikiem tworzenia testów, wiesz, dla metody w kalkulatorze dodającej dwie liczby do siebie.
Znaczy, no tak, taka sztuka dla sztuki. Mhm.
Dokładnie. Tak,
po to, żeby się w raporcie zgadzało, że jest 100%.
Code coverage, dokładnie. Także tutaj absolutnie jest podejście bazujące na zaufaniu tak naprawdę do tego technicznego lidera, no bo to jego doświadczenie i wyczucie jest gwarancją, że istotne punkty w systemie pokryjemy. Po drugie, bardzo potężne narzędzie, którego kiedyś, prawdę mówiąc, nie doceniałem, to Code Review. Gdzie, co ciekawe, nawet bardzo często osoby doświadczone potrafią, wiesz, no, popełnić jakąś tam głupotę i bardzo doceniają to, że się po prostu mogą wzajemnie od siebie uczyć. W sensie nie jest to, jak się często błędnie uważa, Code Review nie jest narzędziem do kontroli juniora, żeby przypadkiem nam do version control nie wpadł jakiś tam krab, tylko rzeczywiście jest to narzędzie edukacyjne i podnoszenia wzajemnej kompetencji no, na każdym poziomie.
Jasne. To w sumie przy tym się możemy na chwilę zatrzymać, bo to jest ciekawy temat. I w jaki sposób robicie u siebie Code Review? Robicie to za pomocą jakichś narzędzi?
Tak, za pomocą właśnie TFS-a. Przy czym on domyślnie, ponieważ my pracujemy na tym version control, nazwijmy to tym starym, tym TFS-owym, mhm. No to on po prostu ma zapewnioną natywną obsługę Code Review. Przy repozytorium gitowym też da się to zrobić, jest troszkę trudniej, znaczy to wsparcie nie jest tak fajne, natomiast my rzeczywiście mhm. korzystamy z tego, który jest dostępny w interfejsie Visual Studio.
Spotkałem się z dwoma podejściami. Pierwsze mówi, że narzędzia są bardzo przydatne i z nimi Code Review jest najbardziej efektywne. I to słyszałem na Dev Day, ktoś prezentował, chyba AppSource się nazywa projekt od JetBrains, właśnie specjalnie dedykowany do Code Reviews. Ale z drugiej strony słyszałem o takim podejściu, że Code Review za pomocą narzędzi nie jest do końca optymalne, można powiedzieć. Dlatego, że najlepsze Code Review jest takie, że klepiesz kogoś w ramię, mówisz siądź to koło mnie i spojrzyj na kod i razem się nad nim pozastanawiamy.
Dopóki mamy taką możliwość, to też wiem, że to tam sobie chłopaki w zespole wzajemnie przez ramię zaglądają jak najbardziej. Co więcej, często Code Review tak naprawdę robi się w momencie, kiedy ktoś ma w ogóle problem. Znaczy nie prosi o Code Review, tylko mówi, wiesz co, zerknij, bo nie wiem jak z tego ruszyć, albo może robiłeś coś podobnego i wtedy siadamy razem, zaczynamy robić przez, wiesz, pół godziny Extreme Programming i przy okazji to, co widzę, to często wtedy wychodzą jakieś rzeczy typu, a przy okazji popraw jeszcze to i to. Natomiast nasza specyfika jest taka, że mamy w tym momencie 3 oddziały, więc nie zawsze po prostu jesteśmy w stanie siąść ramię w ramię i wiesz, właśnie patrzeć na jeden ekran.
Pewnie. A praktyka wasza jest taka, że każdy kawałek kodu musi być nie wiem, jak powiedzieć, zreviewowany, przejrzany przez kogoś innego, czy zdarzają się kawałki kodu, które idą na produkcję bez takiego testu kolejnej pary oczu?
Założenie jest takie, że każdy check-in bardziej, czyli każda wrzutka kodu, każdy push jest właśnie obsłużony Code Review. Natomiast w momencie, kiedy wchodzimy w fazę w projekcie jazdy na dzikim ośle, no to umówmy się, że nie dam sobie ręki uciąć, że w takim momencie ktoś tam nie popuści i nie rzuci się na następne zadanie. Tak więc dążymy do tego, żeby faktycznie każdy był przejrzany, ale no to też jest pewna utopia, tak? No bo wszyscy wiemy, że pracujemy jednak na terminach, ktoś tam stoi z karabinem i ma wpisane w umowie kary umowne, więc wtedy nie chodzimy i nie malujemy, wiesz, chodnika.
Mhm. No tak. I jeszcze chciałem zapytać ciebie, bo w sumie ten temat nie był jeszcze w toku poruszany, o continuous integration. Czy zawsze jest tak, że jakiś główny branch w waszym projekcie jest gotowy do wdrożenia?
Takie jest założenie, to znaczy zawsze jest tak, że po pierwsze mamy ustawione właśnie buildy, które pozwalają na tę praktykę continuous integration. Bo tutaj też, jeśli chodzi o continuous integration, to jest kolejny szeroki wątek, prawda? Możemy mówić po prostu o tym, czy to, co dzisiaj zrobiliśmy, się zwyczajnie kompiluje i to jest podstawowe i najprostsze ujęcie.
No tak, ktoś zepsuje builda, to nakłada głupią czapkę kolejnego dnia i wszyscy
tak
się z niego śmieją.
Nawet zespół u nas sobie wypracował tak zwany wall of shame, gdzie rzeczywiście były, wiesz, naklejane takie wirtualne czapki wstydu, tak? To tam były gołębie, polegające właśnie na tym, że jak ktoś wysypał builda i blokował innym pracę, to był wyszydzany i no już nie będę cytował, bo później cała Polska będzie słuchała, jak był nazywany. Żeby nie było, mi też się zdarzyło, tak? Także wiesz, tutaj...
No, każdemu,
każdemu
się
dokładnie. Natomiast rzeczywiście to, co staramy się uskutecznić, w tym momencie też bardzo nad tym pracujemy, to testy automatyczne, które będą kontrolowały nam regresję przede wszystkim, czyli czy to, co zrobiliśmy, też nam nie wysypało funkcjonalnie wstecz aplikacji, więc w szczególności tak, czy jest to dzisiaj gotowe. Natomiast jest to bardziej gotowe do testów, niż powiedzenia, ok, codziennie możemy wziąć builda, puścić go z czystym sercem na produkcję. No bo umówmy się, że jednak, kiedy jesteśmy, wiesz, w warsztacie i trwa sprint, to czasem się kompiluje, nawet się uruchamia, ale gotowe jeszcze nie jest.
No tak, to czytałem któregoś razu, że Allende chwalił się tym, że u nich każdy push do repozytorium, nawet zrobiony przez praktykanta czy przez juniora, automatycznie idzie na produkcję, co moim zdaniem jest trochę chyba niebezpieczne i zaufanie do ludzi musi być naprawdę ogromne.
Tak, znaczy znowu przypuszczam, że zależy bardzo od tego, co się kryje pod spodem, bo jeśli masz mechanizm, który sprawi, że nikt tego nie zobaczy jeszcze, dopóki gdzieś to jakimś tam switchem modułu nie włączysz, to okej, może iść na produkcję, tylko po prostu wiesz, będzie martwy. Także bardzo tutaj od tego zależy. Natomiast jeszcze wrócę na chwilę do praktyk, które nie są bezpośrednio procesowe, jeśli chodzi o rozwój produktu, a też bardzo nam wpłynęły na właśnie efektywność i na to, jak zespół pracował. Po pierwsze, retrospekcje, bardzo zaniedbywane często w zespołach, czyli to zastanowienie się na koniec sprintu, co zrobiliśmy źle, co zrobiliśmy dobrze, co można wzmocnić, a właśnie nad czym popracować. I też są często zaskakujące wnioski, też nie zawsze ktoś z punktu widzenia managementowego będzie to widział, co rzeczywiście uwiera zespół.
Czyli to jest taki mentalny refactoring, tak?
Tak, bardzo, bardzo dobrze określone, tak, mentalny refactoring. I druga rzecz, tutaj mam w zespole Tomka Kota, którego przy okazji pozdrawiam, który jest takim naszym lokalnym, społecznościowym działaczem i bardzo naprawdę nam znowu się fajnie sprawdzają takie wewnętrzne spotkania, na których zespół pokazuje, jak rozwiązał dany problem na projekcie. Tak? Czyli mieliśmy takie wyzwanie, próbowaliśmy takich podejść, ostatecznie rozwiązaliśmy to w ten sposób. I to właśnie, ja w ten sposób rozumiem Agile. Tak? To jest właśnie te indywidualności, tak? Te osoby i ich interakcje ponad procesami i narzędziami, czyli również wewnętrzne dzielenie się wiedzą.
Znaczy, to jest ważne o tyle, że ten feedback i właśnie ten przepływ wiedzy, on działa na każdym poziomie. To nie jest tylko na linii firma-klient, ale to jest także pomiędzy programistami,
tak,
wewnątrz zespołu.
Dokładnie tak.
A powiedz jeszcze, o jakiej wielkości zespole mówisz? Że macie właśnie takie wewnętrzne prezentacje, przedstawianie sobie tego, co zrobiliście?
Ten zespół, który właśnie mówi sobie o technikaliach, czyli w jaki sposób zaadresował dany problem na poziomie technicznym, to jest zespół kilkunastu osób. Większych, powiedzmy, w tej chwili kilkunastu. Szczególnie ostatnio po dołączeniu zespołu z Olsztyna to będzie już prawie właściwie już 30 osób, bo tam taki dość duży zespół wcieliliśmy w nasze szeregi. Natomiast sam nasz zespół, ten produktowy czy produkcyjny razem z analitykami, testerami, no to w tej chwili będzie około 40 kilku osób.
No to całkiem sporo faktycznie. Jeszcze gdybym chciał zapytać Cię o Twoje podejście do daily stand-upów. Czy stosujecie
tak.
takie coś? Tak. I jak to robisz, żeby zrobić to dobrze? Bo często spotykałem się z takim czymś, że była to kompletna strata czasu. Po prostu gadamy o pogodzie, o tym, jaka kawa jest niedobra. Czy macie jakąś dyscyplinę, której każdy się musi trzymać, żeby to faktycznie działało?
W ogóle kawa i pogoda to jeszcze pół biedy. Wiesz co, w ogóle to jest jednym z pierwszych narzędzi właśnie agile'owych, jakie można wprowadzić w firmach, to są DSM-y. Nie pracować jeszcze w sprintach, nie robić planningów ani retrospekcji, ale już stosować te daily scrum czy daily stand-up meetingi. Dlatego, że to jest znakomitym i to bardzo szybko zespoły są w stanie też docenić, znakomitym narzędziem komunikacyjnym. Natomiast właśnie jak się ustrzec błędów? Po pierwsze, musi ktoś pilnować dyscypliny, że rozmawiamy faktycznie o tym, co w projekcie zrobiłem, co zrobię i jakie mogę mieć problemy. Bardzo trudno jest nauczyć się i tutaj zespół musi gdzieś tam się dotrzeć, do jakiego poziomu szczegółowości schodzimy. To znaczy, my bardzo pilnujemy, żeby na DSM-ach nie rozmawiać o tym, że stworzyłem siódmą klasę, zaraz napiszę dwa interfejsy, potem je zaimplementuję i wiesz, w momencie, kiedy na DSM-ie są na przykład testerzy, to wtedy robią zeza, bo jest to dla nich już zbyt techniczne podejście. Ale z drugiej strony powiedzenie, zrobiłem dwa zadania i będę robił trzecie, z kolei nic nie wnosi. Znaczy jest właśnie wtedy sztuką dla sztuki. Więc to, o czym my mówimy, no to staramy się za każdym razem odnieść do funkcjonalności, czyli jak teraz będę zupełnie, wiesz, abstrahując od tego, jak my pracujemy, jeśli byśmy robili sklep internetowy, no to zaimplementowałem możliwość przeglądania koszyka, będę się zajmował teraz przechodzeniem do kasy, powiedzmy, tak? Więc na takim poziomie jednak biznesowym opowiadanie o tym, gdzie jestem i właśnie co będę robił. I drugim problemem, który też w ogóle kiedyś sami się na niego nacięliśmy, bo próbowaliśmy objąć cały zespół. Znaczy zrobić taki DSM nie projektowy, tylko po prostu z całego działu, czyli z różnych projektów. I to nie miało o tyle sensu, że ludzi po prostu nie interesowało, co robi ktoś tam na innym froncie, w innym projekcie. To musi być po prostu bardzo zamknięte wokół jednego wspólnego celu. A więc czysto właśnie projektowe. Mhm.
Tak jak powiedziałeś właśnie, że dotyczy to wielu projektów, wiele zespołów naraz, pewnie trwało to po prostu zbyt długo i niewielka część osób była zainteresowana całością.
Właśnie dokładnie o to chodziło, tak? Więc było widać, jak się po prostu ludzie wyłączali, a w praktyce, bo teoria była taka, że jeśli będziemy sobie opowiadali właśnie w szerokim gronie o tym, co się w ogóle dzieje w zespole, to może ktoś kiedyś będzie mógł wykorzystać już takie operacyjne szczegóły, bo sobie przypomnij, że dwa miesiące temu ktoś tam już optymalizował indeksy w projekcie.
No tak.
A to był bullshit, nie? Znaczy prawda była taka, że nikt nie był w stanie powtórzyć tego, co robiliśmy w ubiegłym miesiącu.
I z tego, co mówisz, to macie zespół rozproszony, tak? Część z was jest w Olsztynie, tak. Część jest w Warszawie, tak? I w jaki sposób?
I w Lublinie jeszcze.
I w Lublinie, okej. Okay. I jak robicie w takim razie te spotkania? To są w ramach lokalizacji w biurze każdym, czy jakoś łączycie się zdalnie?
Łączymy się zdalnie. Łączymy się przez Skype'a. Mamy taką praktykę i to też ciekawe, że dużo pomaga odpalenie kamerki. Nawet tej w laptopie, nawet mimo, że nie zbierze całego pokoju, to wiesz, ktoś tam pochyli się nad komputerem, żeby go ta druga lokalizacja zobaczyła. Jest to jakimś tam, wiesz, wyjściem, półśrodkiem. Natomiast staramy się robić razem sprint planningi. To dużo pomaga, żeby przyjechać na ten jeden dzień, spotkać się w sali jednej, podsumować pracę, czyli zrobić retrospekcję i planning kolejnego sprintu offline, bo też bardzo ułatwia, wiesz, i podnosi poziom wzajemnego zrozumienia. Plus ma też walor integracyjny.
Bardzo ciekawie poopowiadałeś o takim praktycznym podejściu do Agile, bez właśnie ortodoksyjności i bez takiego ślepego podążania jakimiś zasadami. Mam nadzieję, że przyda się to naszym słuchaczom. Mi pewnie w miarę rozwoju naszego zespołu również.
Mam nadzieję.
Dziękuję Ci bardzo za podzielenie się z wiedzą, doświadczeniem.
Dzięki również.
I mi się wydaje, że podsumować chyba można tak, że warto w to się zaangażować, warto to robić, byle jak zawsze i jak wszystko z głową, prawda?
Dokładnie tak. I też mieć na uwadze to, że nie ma, wiesz, to Agile nie jest jak samochód, który kupujemy, wsiadamy i odjeżdżamy z placu, tylko rzeczywiście jest, jego wdrożenie w organizacji jest pewnym procesem i, no i istotną zmianą, jaka następuje w zespole. Także mogę powiedzieć po naszym doświadczeniu, tak, po Bileniu, bo to był ten przykład, który byłem w stanie obserwować najbardziej z bliska, że myślę, zanim mogliśmy powiedzieć, że pracujemy agile'owo, to na pewno minęły 1,5-2 lata.
Czyli proces długoterminowy.
Zdecydowanie tak. Być może są organizacje, które są w stanie zrobić to szybciej, albo przynajmniej są w stanie powiedzieć, że zrobiły to szybciej. Natomiast ja zawsze zachęcam do tego, żeby... Znowu, no agile jest pewnym sposobem myślenia, a nie... Przynajmniej dla mnie, tak? A nie gotowym produktem, który albo bierzemy w całości, albo nie stosujemy w ogóle. Więc no, trzeba, tak jak powiedziałeś, z głową, obserwując też dojrzałość zespołu, po kolei stosować te praktyki, które są proponowane, na przykład przez Scrum.
Wszystkim można to polecić ku refleksji. I jeszcze raz dzięki za rozmowę.
Dzięki również.
Miłego wieczora.
Wzajemnie, dobrej nocy.
Na razie.
Pozdrowienia, cześć.
W ten oto zwinny sposób dotarliśmy do końca. Jak zwykle liczę na obfity feedback, więc dawajcie koniecznie znać, jak wam się podobało, wszelkimi możliwymi sposobami. Do usłyszenia następnym razem. Wesołego jaja.